Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj naszym gościem jest pan Łukasz Kobeszko, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pretekstem naszej rozmowy jest dzisiaj takie zdarzenie, które przeszło przez media z zadziwieniem niejakim. Mianowicie jest we Francji pielgrzymka, piesza pielgrzymka z Paryża do Chartres, idąca od wielu lat, od 83 roku, co roku w okolicach zesłania Ducha Świętego, Zielonych Świątek, 3 dni intensywnego pieszego marszu. I w tym roku, jak zwykle ta pielgrzymka tam jako, mimo że jakby w rzeczywistości kościoła na zachodzie jest mimo wszystko zawsze jakimś wydarzeniem, bo to zawsze wielotysięczne wydarzenie, ale w tym roku właśnie wyskoczyła ta pielgrzymka poza ramy takich komentarzy osób najbardziej zainteresowanych. Pojawiła się w wielu doniesieniach francuskich mediów. Okazało się, że mogą się nią zajmować serwisy newsowe i telewizyjne i gazetowe i piszą o tym media świeckie i piszą o tym również media kościelne, specyficznie zazwyczaj odnoszące się do tej pielgrzymki, o czym za chwilę. A wszystko to dlatego, że ta pielgrzymka zasadniczo młodych ludzi, na której codziennie odprawia się mszę trydencką, pielgrzymka tradycjonalistów łacińskiej tradycji kościoła, przebiła swoje wymiary zwykłe. Po przyjęciu zgłoszeń 16 tysięcy uczestników, organizatorzy byli zmuszeni zamknąć zapisy, no bo po prostu ze względów organizacyjnych nie mogli objąć już więcej. Zdaje się, że w praktyce i tak gdzieś tam około tej pielgrzymki szło osób więcej, ale to jest dobra okazja, żeby porozmawiać o tym zjawisku, o tym niezwykłym, na pewno dla niektórych to w ogóle niesamowitym połączeniu. Młodość, tradycjonalizm, zachód, pielgrzymka. No, takie cztery zjawiska nie zawsze się chyba ściśle łączą.
Rzeczywiście, gdy popatrzymy na te newsy dotyczące samej tej pielgrzymki w takich ścisłych liczbach, no to może się to wydawać rzeczywiście sporym sukcesem. To jest 16 tysięcy ludzi na zachodzie, którzy idą w pielgrzymce rzymskokatolickiej, jeszcze też osadzonej w pewnej wyraźnej specyfice tej tradycji rzymskokatolickiej nawiązującej. No, do tego, co już nie jest w kościele, bym powiedział, no, sprawowane powszechnie i na każdym miejscu, i na każdym kroku, więc rzeczywiście pod takim względem jest to pewien sukces. Te też widzieliśmy pewną w tych komentarzach, no, można powiedzieć niekiedy bezradność wobec tego fenomenu, niekiedy jakieś takie próby, być może no nawet powiedziałbym ukrycia tego, że rzeczywiście ta pielgrzymka ma taki wyraźny rys tradycji katolickiej, tradycji, jak to mówimy, potocznie przedsoborowej, związanej właśnie ze starą, też w cudzysłowie zawsze to tak mówimy, ze starą liturgią przedsoborową jeszcze, więc rzeczywiście pod tym kątem to było jakieś takie wydarzenie, zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której znalazły się no, szeroko pojęte środowiska tradycjonalistyczne, o czym może jeszcze powiemy, o samej tej definicji, bo ja sam przyznam, że nie jestem aż takim wielkim zwolennikiem używania tej definicji tradycjonaliści, czy tam w sposób taki zdrobniały traci, jak to nawet jest właśnie w komunikacji dzisiaj w mediach społecznościowych, czy internetowej, ale pewnie jeszcze szerzej o tym trochę powiemy później. Natomiast tutaj rzeczywiście w tej sytuacji, która szczególnie nastąpiła po papieskim motu proprio traditionis custodes, po jednak pewnych takich wyraźnych próbach czy wysiłkach, z którymi mamy do czynienia, pewnego jednak ponownego ograniczania zasięgu, można powiedzieć, oddziaływania tej tradycyjnej starej liturgii, szczególnie to jest oczywiście też proces niejednorodny, zależny od konkretnych diecezji, od konkretnych biskupów, od niekiedy konkretnych też uwarunkowań historycznych, ale można odnieść wrażenie, że rzeczywiście mamy po tym motu proprio tradicioniscus todes z pewnymi takimi próbami. Można powiedzieć nawet pewnego powrotu do takiej sytuacji, która była jeszcze, powiedzmy, przed pontyfikatem Benedykta XVI, czyli pewnego takiego, no, trochę wstydliwego radzenia sobie z tym dla niektórych też nawet duchownych i biskupów, pewnym takim, no, wstydliwym, niezrozumiałym niekiedy takim wyzwaniem, problemem, jakim jest właśnie tradycja katolicka i też przywiązanie wiernych do dawnych form kultu. Tutaj, no, nawet można powiedzieć, no, przychodzi przykład Warszawy, czy nawet innych miast w Polsce, no, w Warszawie na przykład w te święta wielkanocne, no, jakoś też można powiedzieć, że na przykład w liturgię Wigilii Paschalnej, no, też ona trochę została tak jakby ograniczona, w tym sensie, że w niektórych miejscach była sprawowana już o godzinie 15, tak jak w Warszawie, no, w moim tutaj mieście, gdzie mieszkam teraz, w Łodzi, no, to ona odbywała się też, no, można powiedzieć normalnie, chociaż też później, więc tutaj widzimy pewne takie próby nawet właśnie powrotu do tej sytuacji, gdzie ta msza, stara liturgia i w ogóle te stare praktyki kultu były w jakiś sposób też, no, rugowane, można powiedzieć, przemilczane, w jakiś sposób taki, no, tak jak to było z niektórymi pierwszymi mszami właśnie tradycyjnymi w Polsce, że gdzieś tam były w jakiejś oddalonej kaplicy, do której nikt nie znał wejścia i tak dalej, to pewnie każdy się mierzył, kto w jakiś sposób bliżej czy dalej był tego środowiska przez lata, jeszcze zanim Benedykt XVI ogłosił swoje motu proprio summorum pontificium. Więc tutaj rzeczywiście powiedziałbym tak, no, cały czas mówimy, że jest to rzeczywiście sukces i tutaj te 16 tysięcy jest spore. Natomiast ja tutaj trochę w poprzednich naszych spotkaniach i naszych audycjach mówiliśmy o czymś takim, o pewnej takiej właśnie tendencji takiego ujmowania fenomenu religijnego i fenomenu Kościoła tylko i wyłącznie w takich kategoriach socjologicznych, w kategoriach demografii, w kategoriach twardych liczb. I trochę jest to z jednej strony, no, zrozumiałe i normalne, bo jako ludzie też opisujemy tą rzeczywistość w takich zawsze wymiernych kategoriach. Z drugiej jednak strony to jest też często tak, że to jest oczywiście nie tylko w tym wymiarze właśnie widać i można opisywać w ogóle i posłannictwo Kościoła i to, co się dzieje w Kościele i po prostu różnego rodzaju tendencje. Tak mi się wydaje, no bo często właśnie też w środowiskach właśnie, które umownie nazywamy tradycjonalistycznymi, dość długo, można nawet powiedzieć od samego początku, spotykamy się nieraz właśnie z taką narracją, która jest trochę podobna do też tej narracji, którą mieliśmy do czynienia po II Soborze Watykańskim na temat tej tak zwanej, jak się mówi już potocznie, wiosny Kościoła. To na pewno takie oczekiwania, że coś, w czym się uczestniczy, w czym się jest też szczególnie zaangażowanym, jakoś będzie rozkwitać, rozwijać się, będzie kontynuowane też w pewnej sztafecie pokoleń, no to jest naturalne i tutaj, broń Boże, bym nie chciał tego krytykować, to jest takie, no, ludzkie i normalne dążenie. Natomiast tutaj też bym tak bardzo nie skupiał się na tym, nie przywiązywałbym roli do takiej właśnie narracji, którą widzimy, że to właśnie mamy tą kolejną wiosnę, ta pierwsza wiosna po Soborze Watykańskim II, związana też z reformami liturgicznymi, właśnie z pewnym odejściem od pewnych tradycyjnych form kultu, modlitwy, sprawowania Eucharystii. No, w jakiś sposób, no, widzimy, że rzeczywiście nie wypaliła ta wiosna Kościoła i tutaj mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem i z pogłębiającą się laicyzacją, która oczywiście ma bardzo wielowątkowy wymiar i nie zależy od jednego tylko czynnika. Niemniej jednak, więc tutaj widzimy, że to nie wypaliło, więc to też należy być ostrożnym, żeby też być może nie popadać w pewnego rodzaju, no, taką wizję, że teraz będziemy mieli z kolei do czynienia z tą drugą wiosną Kościoła, gdzie, no, powiedzmy, tradycjonaliści, ogólnie środowiska tradycyjne w jakimś sensie w ogóle zastąpią ten Kościół mainstreamowy, który mamy, prawda, i szczególnie takie właśnie przewidywania i takie niekiedy oczekiwania widać po tym, że rzeczywiście widzimy, no, pewną też dużą reprezentację osób w takim młodym wieku w tych ruchach. Gdziekolwiek byśmy, wydaje mi się, w Europie nie poszli na mszę tradycyjną. Ja jak swego czasu pamiętam, byłem w Wilnie na takiej mszy, która była wówczas sprawowana jeszcze w kościele Bonifratrów obok Pałacu Prezydenckiego w Wilnie, siedziby prezydentów Litwy. I tam rzeczywiście, gdybyśmy porównali z mszami w Polsce, mszami innych krajach, to rzeczywiście widzieliśmy taką sporą reprezentację ludzi młodych, rodzin z małymi dziećmi i tak dalej, pewnej też, no, takiej, no, można powiedzieć, młodej elity intelektualnej uczestniczącej w tych nabożeństwach, doktorantów, pracowników wyższych uczelni i tak dalej, więc tutaj w tym kontekście to widzimy. Natomiast mówię, no, tutaj to jest jeszcze w ogóle kwestia otwarta, w jaki sposób ten proces tego, można powiedzieć, powrotu do tradycji, ale też tego upowszechniania tradycji, biorąc pod uwagę różnego rodzaju też obiektywne relatywne trudności będzie przebiegał, więc ja tutaj trochę tak bym sceptycznie podchodził do takiej wizji, że tutaj będziemy mieli z kolejną wiosną Kościoła do czynienia.
Tak, tak. To chyba słuszne zastrzeżenia, żeby nie popadać tutaj w jakieś z kolei emocjonalne i matematyczne kontry wobec dawnych proroków z kolei wiosny posoborowej. To wszystko racja. Mam wrażenie, że po prostu wszystkich zaskoczyła skala rozwoju, tak? tego jednego z fenomenów żywotności owych kościelnych tradycjonalistów w kontekście tego, o czym pan mówił, to znaczy tej swoistej praktycznej, niepraktycznej delegalizacji ponownej liturgii trydenckiej. Tym razem fenomen polega też na tym, że właściwie jak widzimy, biskupi francuscy w tym czasie, w którym właściwie zorganizowanie takiej pielgrzymki jest nielegalne, kościelnie nielegalne, ale wszystko się odbyło legalnie. Biskup miejsca towarzyszył pielgrzymom, biskupi są generalnie dobrze do tego zjawiska nastawieni, komentarze w prasie są na ogół przychylne. La Croix, które przecież trudno uznać, dziennik kościelny francuski, trudno uznać za w jakimkolwiek stopniu przychylny przez lata temu skrzydłu tradycyjnemu, no mimo wszystko zawiesił te swoje złośliwości i w kolejnych tekstach po prostu postanowił postawić pytanie, o co chodzi. To jest jednak coś, co zaskakuje. No dobrze, to jest nasz punkt wyjścia, ale za moment po przerwie spróbujemy jeszcze sobie parę rzeczy uściślić, tak jak obiecał pan nam także pewne ustalenia dotyczące tego, kogo właściwie nazywamy tradycjonalistami. Wracamy do naszej rozmowy właściwie o fenomenie tradycyjnych katolików, a właściwie dzisiaj chciałbym głównie rozmawiać o tym połączeniu tego kościelnego tradycjonalizmu z młodością, jakby powiedzieć taką również familijnością, bo to jest też kwestia młodych rodzin. Wszystkiego tego, co jakby to powiedzieć za Jana Pawła II, w tym przesłaniu Jana Pawła II było, pamiętamy to dobrze, znamieniem tego kościoła, który się odbija od swoich trudności, który rośnie, który właśnie jest tą wiosną. Przed przerwą z moim dzisiejszym rozmówcą, panem Łukaszem Kobeszką, trochę ostrożni byliśmy w takim szybkim przechodzeniu do stwierdzenia, że w takim razie ta wiosna po prostu odbija potężnym uderzeniem wśród tradców. To może nie chodzi w tej chwili o rozmowę o to, że Kościół nagle w tym miejscu jakby wychodzi ze swoich trudności i kryzysu, bo to jeszcze nie ta skala, nawet jeśli mówimy o właśnie skali społecznej. No ale zastanówmy się trochę nad tym. Drugie doniesienie z ostatniego czasu. Takie badania, które przeprowadzono wobec katolików, też akurat dotyczyły one katolików francuskich, może dzisiaj przy nich się zatrzymamy. Katolików francuskich, którzy jeżdżą na Światowe Dni Młodzieży. Tak? Grupa dosyć spora, ale specyficzna. Okazało się, że na tle i społeczeństwa francuskiego, ale także na tle Kościoła francuskiego. Ta grupa swoimi poglądami, swoimi stanowiskami w różnych materiach wyraźnie odbija w stronę konserwatywną. Posługujemy się tutaj nieprecyzyjnymi określeniami, bardziej bym powiedział w stronę katechizmową. To znaczy po prostu są to, co może wielu dziwić, młodzi ludzie, którzy zasadniczo uważają za wiążący katechizm Kościoła, a nie są tymi poszukiwaczami gdzieś na różnych marginesach, obok, gdzieś próbujący właśnie ten katechizm przesunąć w inną stronę. No dobrze, posługuję się tutaj określeniem konserwatywny, tradycyjny. Powiedział pan przed przerwą, że niezbyt panu te określenia smakują. To dlaczego tak jest?
Znaczy tutaj bym zaczął od tego, jeśli chodzi o sam tradycjonalizm tak naprawdę, no istnieje też pewnego rodzaju trudność definicyjna w jakimś takim łatwym opisaniu tego stanowiska teologicznego, tej postawy, można powiedzieć. Jeśli wiadomo, no tak jak mówiłem wcześniej, no w pewnym dyskursie jest zawsze łatwiej kategoryzować i łatwiej pewne takie ogólne nazwy nadawać, no to przede wszystkim ułatwia całą dyskusję i czyni ją jakoś bardziej przejrzystą. Natomiast no, to jest też tak, jeśli odwołamy się właśnie do tego czynnika znowu racjonalnego, pewnych takich badań, pewnej demografii, no nie ma takich też jasnych kryteriów, które by w sposób zdecydowany jakoś tak pokazywały tak naprawdę profil społeczny tradycjonalisty katolickiego. W zasadzie istnieją, z tego co wiem, jedyne badania z około 2005 roku, które opublikował Catholic World Service, Catholic World News, portal internetowy, który szacuje mniej więcej w ogóle liczbę tych, ogólnie rzecz biorąc, tradycjonalistów katolickich pomiędzy milionem, a pomiędzy 2 milionami wiernych w ówczesnej sytuacji. To była końcówka pontyfikatu Jana Pawła II, początek pontyfikatu Benedykta XVI, więc też jeszcze inna trochę jakościowo sytuacja.
Potem się to znacznie rozwinęło, tak? W pontyfikacie tak, Benedykta.
Dokładnie, to był bardzo silny impuls zresztą i też wydaje mi się, że warto później jeszcze o tym powiedzieć, no bo to też biorąc pod uwagę, porównując z obecną sytuacją, te decyzje Benedykta XVI no, miały doniosłe znaczenie. Ale więc niewątpliwie to jest jedyny taki sondaż. Tutaj taki też najbardziej chyba prestiżowy, taki globalny Instytut Pew Research z Waszyngtonu, no to akurat się tradycjonalistami katolickimi nie zajmował w swoich badaniach, który zazwyczaj robi takie badania dotyczące postaw religijnych, w ogóle różnego rodzaju religijnych też różnic w krajach całego świata, też w Europie.
Aczkolwiek przy okazji, że wyjdę panu w słowo, zaznaczmy, że na przykład tradycjonalizm w katolicyzmie amerykańskim jest dość znaczną pozycją obecnie, ale to przepraszam.
Jest dość znaczną. Tamte nawet badania właśnie chyba sugerowały, że w Stanach Zjednoczonych blisko 150 tysięcy ludzi co tydzień uczestniczy w tradycyjnej mszy świętej. To jest oczywiście też właśnie pewien problem taki definicyjny, bo właśnie co uznamy też za tą emanację postawy tradycjonalistycznej, bo to też nie jest tak, że na przykład albo jest, albo nie jest, w zależności od, prawda, od środowiska, od nawet konkretnych osób, że niektórzy z tych ludzi no, uczestniczą na przykład tylko i wyłącznie w, jak to było mówione za Benedykta XVI, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, w tradycyjnym, w klasycznym rycie rzymskim. No niektórzy jakby to łączą tutaj, no stosując tą taką, można powiedzieć już benedyktową, jeśli chodzi o Benedykta XVI, właśnie ideę pewnej takiej hermeneutyki ciągłości, nawet nie antagonizmu pomiędzy tymi dwoma liturgiami. No i oczywiście są uczestniczą okazjonalnie, więc to jest przede wszystkim jeden taki metodologiczne zastrzeżenie, prawda, że to o ile no, na przykład łatwiej jest zrobić takie porównanie, nie wiem, prawosławni, katolicy, wiemy, że prawosławni uczestniczą właśnie w obrządku wschodnim, katolicy uczestniczą no, w różnych obrządkach, no ale tutaj widzimy te różnice, no to tu już jest właśnie ta pierwsza metodologiczna trudność. Druga to jest też pewne właśnie, tutaj już pan dotknął tego problemu, pewne też utożsamienie postawy tradycjonalistycznej z postawą konserwatywną, rozumianą też w taki sposób polityczny, filozoficzny. Oczywiście bywają, że obydwie rzeczywistości się w jakiś sposób zazębiają, w jakiś sposób na siebie wpływają, ale też bym był daleki od takiego jednoznacznego tutaj utożsamienia obydwu środowisk i w ogóle postawy tradycyjnego katolika i postawy konserwatysty, więc to jest kolejna sprawa taka, która rzeczywiście tutaj pokazuje tą znaczącą trudność. Kolejna i jeszcze inne, prawda, tutaj zastrzeżenie, które w związku z tym właśnie, z tą drugą sprawą podjąć, no to rzeczywiście, gdybyśmy tak utożsamili tylko i wyłącznie z pewną określoną postawą społeczno-polityczną tradycjonalizm katolicki, to byśmy łatwo zakwalifikowali go potem do jakiegoś takiego zbioru pewnego rodzaju subkultur, można powiedzieć, no subkultur w cudzysłowie, pewnego rodzaju też takiej no całościowej postawy nie tylko religijnej, prawda, ale właśnie związanej z postawą społeczną, z jakimiś poglądami politycznymi, być może ze stylem życia, z zachowaniem i tak dalej, więc to też no nie jest takie łatwe, więc jeśli byśmy mieli w ogóle tak bardziej próbować szerzej definiować te stanowisko, to ja bym zamiast tradycjonaliści czy traci, no jak to się potocznie mówi, wolał jednak używać takiego słowa no wierni przywiązani do tradycyjnych form pobożności, odnajdujący się jakoś w tych tradycyjnych formach, przejawiający oczywiście też różne postawy w stosunku do tego też, co doszło w Kościele rzymskokatolickim po II Soborze Watykańskim. Niektórzy stojący na pozycjach no bardzo mocno krytyczni, ekstremistycznych, niekiedy wręcz radykalnych, ludzi o postawach też umiarkowanych, więc to jest bardzo, bardzo szeroko.
Musimy pamiętać, że ta pielgrzymka, od której zaczęła się nasza rozmowa, pielgrzymka Paryż-Chartres, ona jest rzeczywiście zdefiniowana mocno przez to zaangażowanie liturgiczne. Tam rzeczywiście co jakiś czas oni są pytani o to, czy by nie chcieli jednak zróżnicować tej liturgii, byłyby różne. No, zawsze stają na stanowisku, że to jest taki wybór tej pielgrzymki od początku, od 83 roku. Zawsze temu pozostawali wierni, więc księża, którzy idą w pielgrzymce, też odprawiają swoje poranne msze w rycie starszym. Msze uroczyste pielgrzymkowe są odprawiane po staremu. Ale właśnie, ale obok tej pielgrzymki, albo jakby w drugą stronę, od roku 88, od czasu, gdy ten ruch tradycyjny się podzielił, tak, w odniesieniu do decyzji i orientacji Bractwa Świętego Piusa X i arcybiskupa Lefebvre'a, to właśnie Bractwo Świętego Piusa X ma swoją pielgrzymkę, odłączyło się jakby i poprowadziło swoją pielgrzymkę odwrotnym szlakiem, z Chartres do Paryża. Zdaje się, że też czasami jest tak, że to jest, że oni idą na tyle blisko, że czasami w pewnym momencie się gdzieś tam widzą, czy jest rodzaj takiego spotkania. No ale to jest tam kolejne parę tysięcy pielgrzymów. Dlatego o tym wspominam, no bo niewątpliwie w tym rozmaicie definiowanym ruchu tradycyjnym piusacy czy lefewryści mają swoją własną pozycję, bo oni mają taką jakby bardzo, przynajmniej jeśli chodzi o zasadę bractwa, bo wierni najróżniej to tam potem przeżywają, ale jeśli chodzi o pewną zasadę, którą arcybiskup Lefebvre prowadził, jest to taki rodzaj takiego całościowego projektu, tak, który jakby próbuje sobie radzić bez Soboru Watykańskiego II, bez właściwie generalnie magisterium posoborowego, mimo że uznają papieży, uznają te jakieś stanowiące różne akty, ale w swoim własnym postępowaniu idą tutaj jakby odrębną ścieżką. I to czasami się myli, prawda? Te bywały nawet takie czasy, w których właściwie wystarczyło nawet mieć jakiekolwiek tam, nie wiem, zainteresowanie liturgią łacińską i w kręgach kościelnych się już było lefewrystą. No ale to my staramy się to rozplątywać. W naszej rozmowie również zwracamy na to uwagę. No dobrze, pozostała nam jeszcze niewątpliwie w trzeciej turze naszej rozmowy zastanowienie właśnie nad tym, jak to zjawisko w jakimś sensie nie bardzo chciane przez, no, z punktu widzenia różnych urzędowych dokumentów i tak dalej, jak ono się mieści w rzeczywistości Kościoła dzisiaj. Ale to po przerwie. Wracamy do rozmowy o katolickich tradycjonalistach. O tych katolikach, którzy w rozmaity sposób są przywiązani do starszych form pobożności, do liturgii łacińskiej, do tego, co nazywane jest w skrócie mszą trydencką. Mówimy o tym trochę w związku z fenomenem tegorocznej pielgrzymki Paryż-Chartres, która zaskoczyła wielu komentatorów swoją liczbą. Mówiliśmy oczywiście, że to zaskakuje, z drugiej strony no nie jest samo w sobie jakimś oczywiście jeszcze przełomem. Natomiast mnie interesuje na koniec tej naszej rozmowy kwestia taka. Wydaje się, że od kilku lat, przynajmniej od kilku lat, papież Franciszek zdaje się na różne sposoby manifestować niezrozumienie dla tego, o czym my tutaj rozmawiamy, znaczy dla tego zjawiska, dla tego fenomenu. Po pierwsze, najpierw w prywatnych różnych rozmowach, które potem były tam opubliczniane w spotkaniach ze swoimi współbraćmi, jezuitami, w różnych innych tego typu spotkaniach, papież dawał półprywatnie znać, że po prostu jest to dla niego jakby zupełnie niezrozumiałe, dlaczego młodzi ludzie wybierają rzeczy, które no, wydają się, że są stare. W związku z tym kojarzą się z nostalgią, z takim starczym, jakby no, sklerozą, tak? Tu w ageism zaczniemy wchodzić w rozmaite takie przywary, tak, kogoś, kto nie zna świata, nie chce go znać, gdzieś tam zabudowuje w takim świecie dawnym. Potem papież, no, jakby próbując to na różne sposoby sobie racjonalizować. Bardzo często odwoływał się do tych formuł psychologicznych, żeby nie, prawie nie psychiatrycznych, tak? To znaczy, że ci ludzie to muszą być jacyś tacy jednak wewnętrznie perwersyjni, bo tam, że pewnie jakieś w tym szukaniu tych stałych fundamentów, tych różnych starych form, to pewnie jest też jakieś odgradzanie się od rzeczywistości albo próba też jakiegoś zaszyfrowania, ukrycia swoich własnych jakichś kłopotów. Też takie sugestie były, że ktoś, kto ma wewnętrzne kłopoty jakieś też psychiczne i życiem duchowym i tak dalej, to próbuje się takich pewników różnych chwytać. Koniec końców w tym całym klimacie tego rodzaju niezrozumień i racjonalizacji papież się zdecydował na bardzo radykalny ruch. Praktycznie właściwie cała wstecz w stosunku do Benedykta XVI. Przypomnijmy, Benedykt XVI w 2007 roku po wielu rozmaitych konsultacjach, po różnych procesach decyzyjnych i tak dalej, podjął decyzję o praktycznym uwolnieniu dostępu do starej liturgii. Zawsze można było napotkać na jakieś trudności i sprzeciwy, ale jakby w płaszczyźnie dokumentów prawa kościelnego ta liturgia dawniejsza, przedsoborowa, jak się mówi, została w jakimś sensie zrównana, tak, że mogła funkcjonować zwyczajnie w parafiach obok liturgii zreformowanej. I nadzieją papieża było to, że to, co najlepsze w obu formach, będzie się wzajemnie składało, jakoś przepływało wewnątrz życia duchowego wiernych. Rozmaicie z tym było, ale papież Franciszek niedawno zdecydował się po prostu na taki nagły, tak, ruch uderzenia, które, co by nie powiedzieć, jest po prostu jednym wielkim zwrotem w tył, jest odwróceniem procesu, który Benedykt XVI uruchomił. Właściwie jest trochę powrotem do czasu nawet nie Jana Pawła II, bo za czasów Jana Pawła II w pewnym momencie istniało takie domniemanie, że papież nie ma jakby nic przeciwko, nie promuje tego tradycjonalizmu, ale też nie ma nic przeciwko. Natomiast wróciliśmy jakby trochę pod względem atmosfery prawnej do czasów Pawła VI, do takich czasów zaraz po ogłoszeniu nowej liturgii, jakby ta stara była zakazana, właściwie zostawiona tylko tak do wymarcia dla tych, którzy tam jeszcze się przy niej trzymają. No i teraz na tle tego każdy sygnał, że nie mamy do czynienia z takim wymieraniem prostym, tylko właściwie pewne duszpasterstwa, tradycje raczej się rozwijają, to można obserwować w ostatnich latach również, że znowu liczbowo, prawda, ale to jest do zaobserwowania, no to prowadzi do jakiejś wewnątrzkościelnej albo schizofrenii, albo jakiejś wewnętrznej katastrofy, prawda, bo...
Niestety tak, to jest bardzo, bardzo trudna w tej chwili sytuacja, bo z jednej strony rzeczywiście mamy do czynienia z wyraźnie ta decyzja papieża Franciszka z 2021 roku i motu proprio traditionis custodes, no jest wyraźnie antagonistyczne w stosunku do wcześniejszego dokumentu Summorum Pontificium Benedykta XVI, a tutaj powiedziałem wcześniej, że rzeczywiście ta decyzja Benedykta XVI była doniosła. Tu nawet nie chodzi o jakąś, prawda, fałszywą, czy patetykę, czy tego rodzaju nastawienie, ale po prostu doniosłość tej decyzji Benedykta i tego spojrzenia właśnie polegała na tym, że to nie był gest antagonistyczny. Tak jak tutaj rzeczywiście słusznie pan wspomniał, to było też po konsultacjach, więc to nie było taka nagła, jakaś taki nagły kaprys papieża, czy wolontarystyczna taka stricte decyzja. Nie, to było po długim namyśle, zresztą też namyśle utwierdzonym przez poglądy jeszcze wówczas kardynała Ratzingera i zawartych w jego szeregu refleksjach teologicznych, książkach i tak dalej, więc to ale też w konsultacjach z szeregiem właśnie też biskupów i działających na własnych terenach diecezji. Więc tutaj widzimy, że to było po prostu też chęć właśnie do takiego zintegrowania tej liturgii na poziomie właśnie takiego podstawowego duszpasterstwa parafialnego, no, które też może, no, tu możemy wiele o tym mówić, w wielkich miastach ono może trochę zanikać na rzecz właśnie takiego bardziej przywiązania do już pewnych takich parafii personalnych, prawda, no, ale to jest jeszcze oddzielny charakter, oddzielna kwestia do oddzielnej dyskusji. dyskusji. Natomiast tutaj widzimy, że rzeczywiście tutaj papież Franciszek często opisując ten fenomen tradycjonalizmu katolickiego, przywiązania do dawnych form pobożności, rzeczywiście stosuje takie głównie kategorie psychologii freudowsko-jungowskiej, że to są pewnego rodzaju tendencje ucieczkowe, jakieś maski, jakiegoś rodzaju taka sztywna tożsamość, która stanowi właśnie jakąś próbę obrony przed postawą jakiegoś niezrozumienia czy odrzucenia nowoczesności współczesnego świata. Tutaj nie widać właśnie w tych refleksjach papieża pewnego takiego zrozumienia dla tego fenomenu. Można powiedzieć nawet tak bardziej potocznie pewnej takiej życzliwości poznawczej, prawda? Więc tutaj rzeczywiście to się rzuca w oczy. Natomiast takie wydarzenia jak ta właśnie pielgrzymka francuska, to, że rzeczywiście w niektórych diecezjach, bo to też jest moim zdaniem trochę też ukierunkowane i uwarunkowane trochę geograficznie, zależne jest od diecezji, od regionu, ale rzeczywiście w niektórych francuskich chociażby diecezjach, czy diecezjach na zachodzie Europy, rzeczywiście tymi najbardziej takimi praktykującymi osobami właśnie są wiernymi, są tradycjonaliści katolicy, też są to, co by nie powiedzieć, najbardziej, tu może tkwi też pewien paradoks, o którym też dużo można by było mówić, ale że to są tacy najbardziej świadomi w tej chwili liturgicznie wierni Kościoła, co jest może pewnym paradoksem, bo też często w krytyce tradycjonalizmu katolickiego wielu duchownych biskupów opisuje to, że wielu tych ludzi to są właśnie nostalgicy, którzy chcą takiego powrotu do takiej sytuacji z XVIII, XIX wieku, gdzie po prostu ksiądz odprawiał mszę przy ołtarzu, ludzie mówili różaniec, śpiewali pieśni, nie za bardzo była ta świadomość i wiedza liturgiczna. Natomiast ja bym powiedział, że to jest wręcz proces odwrotny, że to paradoksalnie bardzo duża część takich świadomych tradycjonalistów rzymskokatolickich, którzy też takim podstawowym też motywem ich zaangażowania właśnie w odkrywanie tych nowych form pobożności jest właśnie pobożność, chęć pogłębienia życia religijnego, nie tyle manifestacja jakiejś postawy politycznej czy społecznej, no to oni, można powiedzieć, wręcz są dziećmi tej idei, która była zrodzona i jeszcze w XIX wieku przez ruch liturgiczny i potem przez niektórych ojców soborowych, że właśnie dążą do tego, żeby tą liturgię bardziej właśnie rozumieć, przeżywać bardziej świadomie. Zresztą wśród większości ludzi, którzy odkrywają liturgię dawną, rzymską, w rycie klasycznym, no to po prostu zazwyczaj to odkrycie następuje, no z jednej strony oczywiście najczęściej przez uczestnictwo, ale też gdy poznaje się tą liturgię, no to wyszukuje się stare mszały, kupuje się na Allegro, zaczyna się właśnie te mszały dwujęzyczne najczęściej, no które też realizowały pewne takie postulaty reform soborowych, jak właśnie to, żeby wierni korzystali z takich mszalików, które i w języku narodowym, i w tym oficjalnym języku wówczas Kościoła, no modliły się i wyrażały prawdy wiary i jej tajemnice. Więc tutaj widzimy, że rzadko jest takie spojrzenie, że to są naprawdę też świadomi wierni, rzeczywiście wierni tacy, na którym na czymś zależy, nie są właśnie bierni, tak czynnie chcą uczestniczyć w liturgii, ją rozumieć, no liturgii, która jest szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego, jak mówi katechizm, więc tutaj to jest pod tym względem. Oczywiście tutaj też można powiedzieć, że nie należy, tak jak trochę mówiliśmy na samym początku, gdybyśmy zrobili być może taki eksperyment myślowy i sobie wyobrazili, że nagle cofamy się jakby do czasu, że obowiązuje tylko i wyłącznie liturgia ta przedsoborowa, no zapewne to wbrew niektórym, no nie byłoby takie jakieś cudowne wydarzenie, które by nagle odmieniło świat, chociaż no wiemy, że jakby ten źródło i szczyt życia Kościoła jest w stanie też, można powiedzieć, w takim metaforycznym jakimś sensie przemieniać cały świat, tak jak Eucharystia przemienia cały świat i kosmos, co szczególnie tak w teologii wschodniej jest akcentowane, ale na pewno widać, że ten w ogóle ruch i ta postawa, no jednak jest trwałym jakby elementem życia Kościoła. Niewątpliwie w niektórych właśnie regionach, w niektórych miejscach jest bardziej popularna, bardziej mocna i nawet można powiedzieć, że zaczyna nadawać pewien taki nowy rytm, nową siłę życiu Kościoła. W innych jest jednak wciąż bardziej niszowa, jednak ciągle ograniczana i niestety spotykana z niechęcią i niezrozumieniem. Natomiast wciąż jest tym trwałym elementem życia współczesnego Kościoła. To trudno się teraz bawić w proroków, na ile on się będzie jeszcze rozszerzał, na ile będzie zdobywał wpływy, ale wydaje mi się, że no, na pewno nie da się go po prostu no, w jakiś sposób wyrugować i zagłuszyć pewnymi też decyzjami administracyjnymi, można powiedzieć decyzjami niekiedy takimi wolontarystycznymi ze strony, prawda, no nawet władz i najwyższej hierarchii Kościoła.
Tak, wydaje się, że mamy też w tym coś z tej przekory młodzieńczej, ale nie wyłącznie przekory, bo przekora jak ta pielgrzymka 40 lat nie trwa, tylko zapewne troszkę szybciej się kończy, mody się szybciej kończą. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa do chwili namysłu nad tym, skąd się bierze to, że wśród młodych ludzi, tutaj przykładem była Francja, jak to niektórzy mówią, szerzy się ta trydencka czy przedsoborowa skłonność. Moim gościem dzisiaj w konwersatorium był pan Łukasz Kobeszko, publicysta. Dziękuję bardzo dzisiaj za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu za uwagę. Życzymy dobrego tygodnia i jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium, jak zwykle w niedzielę wieczorem. Do usłyszenia. Paweł Blicarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.